Chciałbym powiedzieć, kontynuować niejako ten temat Galilejczyków, którzy zakrzepli w swoich poglądach, którzy absolutnie nie byli otwarci na to, co nowe. Stracili elastyczność, przestali reagować na Chrystusa. To jest niezwykle ważne, otwartość na nowe, zarówno w życiu, jak i oczywiście w muzyce. Muzyka, która nie otwiera się na to, co idzie, co jest nowe, na natchnienie, będzie tylko i wyłącznie powielała schematy. To, co mówiłem w pierwszym dniu naszych rekolekcji. Tradycja, otwartość na nowe i kontakt między sobą. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nasze życie nie zakrzepło? A skrzepy, szczególnie te duchowe, mają to do siebie, że jeżeli oderwą się, to potrafią zatamować nasze wewnętrzne życie. W tym celu przeczytam fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Wyjdźmy może od tych przedziwnych słów, że Jezus najpierw przytakuje, pochwala odpowiedź świętego Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a później mówi, żeby o tym nie mówili. Zakazuje wręcz. O co tu tak naprawdę chodzi? Czy jest to pewnego rodzaju niekonsekwencja? Przecież wszyscy wiemy, że imię Jezusa należy głosić. Otóż wydaje mi się, że warto by najpierw wyjść od pytań. Pytań, które Chrystus zadaje. Pytania są niezwykle ważne, ale zaryzykuję taką tezę, którą ostatnio jakoś bardzo mi jest bliska ta teza. Mianowicie, że są pytania absolutne, ale nie ma absolutnych odpowiedzi. My często ulegamy takiej pokusie, żeby udzielać jednoznacznych odpowiedzi i odłożyć sprawę ad acta. Tego typu rzeczy da się uczynić z rzeczami, ze sprawami materialnymi, natomiast nigdy nie można tego uczynić z pytaniami dotyczącymi najistotniejszych rzeczy w życiu człowieka. Każdy, kto zetknął się z filozofią, wie, że tam jest ilość pytań jest niewielka i one powtarzają się nieustannie, ale jednocześnie nie ma absolutnych odpowiedzi. To wszystko ewoluuje. Jezus najpierw pyta, za kogo ludzie mnie uważają. I apostołowie odpowiadają, cytując, kto Jezusa za kogo uważa. To jest ważny etap w naszym życiu. Mianowicie zbieramy różnego rodzaju opinii. Tak się rodzi wiara człowieka. Słuchamy, co ma do powiedzenia jeden, drugi, trzeci, ale to za mało. Choćbyśmy nawet sięgnęli do naprawdę głębokich dzieł teologicznych i przyswoili sobie je wszystkie, to jeszcze za mało. To są opinie innych ludzi. I dlatego Chrystus pyta, a wy, za kogo mnie uważacie? Mało tego. Wydaje mi się, że pytanie należałoby, trzeba by skierować do każdego z osobna. A ty, za kogo mnie uważasz? Nie można poprzestać tylko i wyłącznie na ogólnikowych odpowiedziach. Trzeba zapytać samego siebie. Za kogo ja uważam Jezusa? Kim on jest dla mnie? Odpowiedź musi być osobista. jeżeli jej nie będzie, jeżeli nie będzie kontaktu głębokiego mojego z mistrzem, to tylko będę żonglował różnego rodzaju opiniami. I Piotr trafnie odpowiada, ale szczerze mówiąc, on nie wie, co mówi. Dlatego Jezus mu zakazuje. Nie ma absolutnych odpowiedzi w naszym życiu na pytanie, kim jest Jezus. Te odpowiedzi muszą ewoluować. Nieustannie muszę sobie to pytanie zadawać. Zobaczmy, że jest to odmiana pytania. Jeżeli ktoś mnie na przykład pyta, kim dla ciebie jestem, to jest to pytanie o miłość. Tak pyta osoba, która kocha. I Chrystus tak pyta nas, kim ja właściwie dla ciebie jestem. Ale spokojnie, nie udzielaj natychmiastowej odpowiedzi. Ta odpowiedź musi w tobie dojrzewać, a to pytanie powinno wisieć nad tobą do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. To jest niezbędne, żeby zachować świeżość. Ilekroć zamknę się i odpowiem jednoznacznie, tak jak odpowiedział Piotr, pamiętamy, jak się potoczyły dalej jego losy. Nie minęło dużo czasu, a zaparł się Chrystusa. Musiał przeżyć zmartwychwstanie. Musiał przeżyć śmierć wszystkich odpowiedzi po to, żeby one narodziły się powtórnie. To pytanie będzie wisiało nad nim do końca jego dni. Kim on w zasadzie jest dla mnie? I ja nieustannie muszę sobie udzielać tej odpowiedzi. Jeżeli tylko zastygnę, to będę się posługiwał schematami i wyląduję tak, jak wylądowali Galilejczycy. Abraham Joshua Heschel, żydowski nauczyciel, filozof, teolog i rabin, powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, że odpowiedzi pozbawione pytań umierają, zastygają. I nawet jeżeli sobie odpowiem, to będzie to odpowiedź cząstkowa. Zobaczmy, jak to funkcjonuje w relacjach międzyludzkich. Jak bardzo często kategorycznie osądzamy innych ludzi. Wyciągamy wnioski na podstawie tego, co widzimy i dostrzegamy, ale w momencie, kiedy te wnioski są kategoryczne i dogmatyczne, to zamykamy człowieka w pewnej formule. Tak jakbyśmy nie dawali mu już szans dalszego rozwoju, a przecież nie wiemy, co się może stać. Nie wiemy, co może się stać zawęgłem mojego i twojego życia. Nie wiemy, jaka przemiana może nastąpić jutro czy pojutrze. A ja już tego człowieka zamknąłem w schematy. Są pytania absolutne, ale nie ma absolutnych odpowiedzi. A my byśmy tak chcieli. Wszystko poszufladkować, żeby było bezpiecznie i ciepło. Ale niestety jest to bezpieczeństwo cmentarza. Odpowiedzi, które udzielam, bez pytań, które cały czas powinny gdzieś być w moim sercu, to jest po prostu śmierć. I na to nas Jezus uczula. Spokojnie, Piotrze, nie odpowiadaj natychmiast. Tak naprawdę nie wiesz, co mówisz. Nie rozpowiadaj tego. Zachowaj to w sobie i pozwól, żeby to pytanie drążyło cię nieustannie. Chrystus nie przyszedł przede wszystkim, może to dziwnie zabrzmi, dać nam moralności. Moralność jest czymś wtórnym. Przyszedł dać nam siebie. Ja powinienem nawiązać z nim kontakt i z tego dopiero może wypłynąć moralne działanie. Natomiast jeżeli będę sobie narzucał pewnego rodzaju schematy, to będzie to karykaturalne. Zobaczmy, ile w naszym życiu różnego rodzaju postanowień kategorycznych, nie minie tydzień, dwa i diabli biorą postanowienia. Dlaczego? Dlatego, że one nie wyrastają z nas, tylko usiłujemy je narzucić na siebie. Nie wyrastają z tej bliskiej relacji między mną a Panem Bogiem. Ona jest konieczna i ona powinna nieustannie, nad tą relacją powinno wisieć pytanie. Za kogo mnie uważasz? Za kogo mnie uważasz? Nie wystarczy opinia innych ludzi, potrzeba mojej. A do tego trzeba milczenia. Trzeba umieć wpuścić Boga. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje w człowieku, kiedy ja tego nie robię, kiedy kategoryzuję swoje stwierdzenia, kiedy zamykam i petryfikuję innych ludzi. Szczerze mówiąc, ja wtedy jestem skłonny do wysnuwania kategorycznych wniosków w stosunku do drugiego człowieka, jeżeli nie wierzę w swoją własną przemianę. A to znaczy, że jeszcze się tak naprawdę głęboko z Panem Bogiem nie spotkałem. Kto sądzi drugiego człowieka, jeszcze nie spotkał samego siebie. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, ale to ja mam w ogóle nie wyciągać żadnych wniosków? Nie, powinienem, ale nie mogę tego domykać. Nie mogę zamykać drugiego człowieka i Pana Boga w dogmatycznych formułach. Ktoś może powiedzieć, czy to znaczy, że ksiądz występuje przeciwko dogmatyce kościelnej? Nie. Słowo dogmat jest bardzo często źle rozumiane. Dogmat nigdy nie jest domknięciem. On zawsze pozostawia nam pytania otwarte, które powinny nas nurtować i drążyć. Ten, kto sądzi drugiego człowieka, jeszcze nie spotkał samego siebie. Spróbował kategorycznie i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, kim ten bliźni jest i kim jest Pan Bóg. A to jest śmierć. Chciałbym kontynuować te nasze rozważania i przeczytać dalej fragment Ewangelii Mateusza. Zobaczmy, do czego prowadzi właśnie zamknięcie się w pewnych schematach i uwierzenie, że ja mogę w sposób absolutny odpowiedzieć na absolutne pytania. To jest dalszy ciąg tego fragmentu. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. To się właśnie z nami dzieje. Stajemy się szatańscy, jeżeli zamykamy ludzi i Pana Boga w pewne schematy. Piotr uwierzył po pochwale Jezusa, że udzielił jedynej właściwej odpowiedzi. A co on zrobił? Tylko i wyłącznie wtłoczył w słowo Mesjasz swoje wyobrażenia o tym, jak Mesjasz powinien wyglądać, co powinien robić, a te wyobrażenia z czego były utkane? Ano z poglądów różnych ludzi. Nie otworzył się na to, co Jezus ma do powiedzenia, tylko zaczął go pouczać. Tak uwierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę, w kategoryczność swoich stwierdzeń, że zamknął się zupełnie na to, co Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy i że sensem życia jego i drugiego człowieka i każdego z nas jest złożenie siebie w ofierze. Udzielił odpowiedzi i był absolutnie głuchy na to, co było później. Tak się dzieje z nami. Tak się dzieje z nami, kiedy w rodzinie operujemy tego typu kategorycznymi stwierdzeniami, że my wiemy, co się tam kryje w duszy człowieka, albo że nie spodziewamy się, że coś dobrego może z niego wyjść i przekreśliliśmy go. Tak właśnie. Zasługujemy na to, żeby Jezus powiedział do nas, idź precz szatanie. Szatan to jest ten, który dzieli. Diabeł, diabolos, ten, który rozdziela. Coś, co jest jedno, rozszarpuje. Jak ja mogę zachować świeżość tego spojrzenia? Nieustannie odpowiadając na pytanie, kim on jest dla mnie, kim jest dla mnie drugi człowiek, kim jest dla mnie moja żona, mój mąż, moje dziecko. Jeżeli tylko pozwolę sobie na dogmatyczną odpowiedź, która zamknie wszystko w kategorycznych stwierdzeniach, to natychmiast krzywdzę tego człowieka. Nie daję mu szansy na rozwój. Nie otwieram się na to, że moje poglądy muszę czasem wyhamować i od nowa otwierać się na drugiego człowieka. Gustave Thibon, jeden z takich wielkich francuskich filozofów, fantastycznie napisał, może to nie jest komentarz akurat do tej sceny i do tej nowiny o tym, że nasze życie ma być ofiarą, a my tak bardzo tego nie chcemy, że kneblujemy Jezusowi usta i mówimy, nigdy to nie przyjdzie na ciebie ani na mnie, określił w ten sposób, wypowiedział takie zdanie, że człowiek szlachetny chce żyć jak człowiek. Człowiek zły chce żyć szczęśliwie. Ten drugi szuka tutaj na ziemi istot i rzeczy, które dałyby mu zadowolenie. Ten pierwszy szuka istot i rzeczy, którym mógłby się oddać w ofierze. Nigdy tak naprawdę wewnątrz siebie nie dojdę do tego, jeżeli będę epatował tego stwierdzeniami właśnie kategorycznymi i nie będę zostawiał otwartej przestrzeni na drugiego człowieka, na wsłuchanie się w niego, na danie mu szansy. I to samo jest z wizerunkiem Pana Boga. Bardzo często do rozpaczy mnie doprowadzają te wizerunki Pana Boga, które nieraz czytam o tym w prasie, czy jak ludzie się wypowiadają. I nie chodzi o to, żebym osądzał kogokolwiek, ale widzę właśnie skostnienie. Skostnienie, które powoduje, że nie mogę się, nie chcę się poddać właśnie tej ewolucji, którą mi proponuje Chrystus. Nie chcę się poddać tej nowości. Kocham schematy, kocham stare ścieżki, kocham stare tematy. Ciągle będę się obracał wokół nich. Nowość jest trudna. Nowość niesie zawsze ze sobą ofiarę z dotychczasowych poglądów czy sądów i otworzenie się na nowe i nowy wysiłek. A my tego nie lubimy z natury, ale musimy się nauczyć uśmiercać starego człowieka, żeby się otwierać na to, co jest nowe w nas i w drugim. Inaczej skończymy jako zgorzkniali starcy, którzy już wszystko wiedzą, nic ich nie zaskoczy i tak naprawdę ten skrzep już się dawno oderwał i zatkał nasze życie duchowe. Kim on jest dla mnie? Kim jest dla mnie drugi człowiek? To są pytania absolutne, które nie znoszą absolutnych odpowiedzi. Amen.